Dookoła świata.
Ruszamy w podróż dookoła świata. Dzisiaj drugie spotkanie z Kingą Lityńską, autorką książki Chiny nie do wiary. O Chinach, w trochę innych odkryciach, nie tylko piżamowych wyjściach na miasto, ale także edukacji, podróżach stopem przez Azję już rozmawiałyśmy. Dzisiaj kontynuujemy nasze spotkanie. Będzie m.in. o wakacjach, o tym, kiedy kilkaset milionów Chińczyków rusza na urlop, jak zdobyć bilet kolejowy i nie tylko. Zapraszam, Katarzyna Zagórska. Rozmawiamy o Chinach, rozmawiamy o książce, ale był taki moment, kiedy pewnie w jakiś tam chiński wieczór stwierdziłaś, że tyle już wiem o tych Chinach, jeżdżę trochę po nich, pracuję. Warto chyba to opisać, bo tyle rzeczy jest niewiarygodnych, że nikt to nie zobaczył, by nie uwierzył. O pluciu Chińczyków, no nie wiem, o takich sytuacjach zaskakujących, czy pięknych miejscach, czy świętach, tradycjach, jak nie wiem, no mówiłyśmy o chociażby święcie Smoczych Łodzi, czy święcie wiosny. Jak to się stało, że ta książka dzisiaj realnie istnieje?
Ja wyjeżdżając 5 lat temu z kraju, założyłam sobie bloga swojego na stronie www.kingatrip.wordpress.com i go prowadziłam w postaci takiego dziennika, ponieważ mój przyjaciel powiedział, że słuchaj, ty zapisuj, bo tobie się wydaje, że ty pamiętasz dzisiaj, jutro, pojutrze, a za rok zapomnisz okoliczności, miejsca, wydarzenia, musisz koniecznie pisać. Będziemy śledzić to, co robisz, gdzie jesteś, jak się czujesz. I takiego bloga prowadziłam i wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że z tego narodzi się cokolwiek. Pewnego razu faktycznie stwierdziłam, że tych wiadomości już jest tyle, że warto przepisać to raz jeszcze, napisać książkę. Dlaczego? Dlatego, że tak jak tutaj mówiłaś, ja sobie zdałam sprawę, że jak wrócę do kraju i mi się ktoś zapyta, jak było w Chinach, to ja na jednym posiedzeniu, tak, na jednym spotkaniu, ja nie będę w stanie się wypowiedzieć. Bo to jest morze informacji, to są tak niebywałe zjawiska, które tam występują, chociażby chodzenie w piżamie po ulicy.
Genialne, piżama letnia jest i piżama
jest
zimowa.
Letnia jest zimowa, są bambosze, są klapki, jest worek plastikowy na głowę w porze deszczowej, a w porze upałów na przykład są takie z gazety robione kapelusiki. Tak, i to
w piżamie
nikogo
można
nie
wyjść
dziwi.
Na ulicę, nie że szybko do sklepu po bułeczki, tylko spacer w parku.
Spacer w parku, spacer, wizyta w supermarkecie, pewien tatuś odebrał swojego synka w piżamie, w szkole, przyszedł do szkoły w piżamie, żeby odebrać swoją pociechę, więc za nie mówiłam. Oczywiście w pierwszym tygodniu, bo potem to już zupełnie pewnych rzeczy się nie zauważało.
Też piżamy mają swoje wzorki, oczywiście z kreskówek przy dorosłych pewnie piżamach, to jest dosyć kuriozalne, więc był blok i z tego powstać mogła całość, już pewien zamysł udało się doprowadzić, że pięknie wydana, piękne zdjęcia, papier kredowy, naprawdę czyta się jeszcze z przyjemnością. Jest
bardzo
chyba
mi
jest
miło,
efekt.
Dziękuję. Chyba tak. Starałam się nie pominąć żadnych aspektów, które mnie zaszokowały, bo uważam, że czegoś takiego nie znajdziemy w internecie. To są Chiny przefiltrowane przez moje doświadczenia, moimi oczami są napisane. Myślę, że dobrze mi to wyszło. Jeśli chodzi o kuriozalne, takie dziwne zjawiska, to do piżamy dochodzi długachny palec, paznokieć u mężczyzn, jeden albo nawet dwa, ale oprócz tego, że wygląda to obrzydliwie, to nie będę zdradzać,
czemu służy. To lektura tutaj
jest
potrzebna.
Tak, lektura.
Pociągi jeszcze, bo to też było dosyć ciekawe, a propos właśnie święta wiosny, czyli tu też ładnie napisałaś, że lata 80., relacja Gdańsk-Zakopane, to nic w porównaniu
pociągami. Żeby nie skłamać, to razy 3 spokojnie można ten tłok lat 80., kiedy ludzie spali w tym wąskim korytarzyku.
W korytarzykach, przy łazienkach.
Przy łazienkach, że wejścia do obu toalet były zablokowane przez tłok, który
plecaki,
był u nas,
plecaki,
to trzeba razy tak 3 bez przesady podzielić, żeby wyobrazić sobie ten tłok.
Bo wtedy wszyscy Chińczycy mają wolne, tak?
Wtedy
kilkanaście dni.
Tak, Chińczyk nie ma takiego urlopu wypoczynkowego, tylko musi skorzystać, jest zmuszony, tak? Skorzystać z tego 10-dniowego do 12 dni, to tak różnie bywa, bo ten urlop przypada według kalendarza księżycowego w Chinach i on jest ruchomy, na przełomie przypada na przełomie przełomie stycznia i lutego zwykle. Wtedy to cały naród szczęśliwych Chińczyków, tak, no bo wtedy nie muszą toczyć żadnego boju z szefem o kilka dni wolnego, tylko już jest zapisany gdzieś tam w księżycowym kalendarzu, że takie wolne będzie. I wtedy cały 1 300 000 000, proszę sobie wyobrazić, się przemieszcza tam, gdzie chce, czyli oczywiście pozornie tam, gdzie chce, ponieważ musi jechać odwiedzić rodzinę. Albo na wakacje, tak? To tutaj nie ma znaczenia. W każdym bądź razie tłok jest zabójczy.
Jeśli ktoś z Państwa planuje w tym czasie pobyt w Chinach i urlop, to, tak, to nie ma sensu.
To nie ma sensu. Rozmawiałam nawet z pewną panią w hostelu w Gdańsku, że ona właśnie wybierała się do Chin, ale poszukała informacji w internecie i akurat dobrze, tutaj jej to wyszło na dobre, bo dowiedziała się, co się dzieje w tych miesiącach i jeśli ktoś ma mało czasu, to odradzam. Natomiast jeśli ma cały czas wszechświata, to zachęcam, ponieważ to, co ja przeżyłam w tym pociągu, to ja jeszcze takiej podróży nie przeżyłam. Tak jak powiedział Mao, tak, że nie jest człowiekiem ten, kto nie wejdzie w swoim życiu na mur chiński, to powiedział Mao Tse-tung, a ja powiem, że prawdziwym bohaterem staje się ten, kto przeżył podróż pociągiem typu K, jest to pociąg osobowy, w Chinach w czasie święta wiosny. I w ogóle dostąpił zaszczytu kupna biletu. Może o tym opowiem. Kupno biletu odbywa się na różne sposoby, można przez internet, do czego za chwilę nawiążę. My wybraliśmy z Izaakiem kupno biletu w kasie, nie na dworcu, ponieważ dworzec jest jeden, a miasta są spore, więc w Chinach znajdują się takie biura, ale nie do końca podróży, tylko biura bilet, zakupu, sprzedaży biletów kasy kolejowych.
Takie kasy. W Poznaniu kiedyś jakaś jedna była, w Rosji to jest bardzo popularne, no oczywiście trzeba mieć paszport. Bez paszportu biletu się nie kupi.
Nie, absolutnie. Bez paszportu się nie kupi biletu, bez paszportu się nie da rady wmeldować do hotelu, do hostelu. Bez paszportu, no to tak jakby się nie istniało. Trudno funkcjonować. Natomiast
w tych kasach właśnie, jak wcześniej można ten bilet kupić?
Wracając właśnie do tego tematu, bilet w różnych prowincjach można kupić różnie. Zwykle jest to z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. No więc udałam się do tej kasy biletowej i mówię, poproszę 2 bilety do Harbinu na północy kraju.
Tam, gdzie rzeźby lodowe, tam najzimniej,
spuścizna rosyjska, więc chcieliśmy zobaczyć festiwal lodu i śniegu. Piękny, notabene polecam. A pani mi mówi, że nie ma. A ja mówię, o Boże, sobie myślę, już nie ma, no bo tyle ludzi, byłam przygotowana, bo koleżanki mnie uprzedzały, Chinki, że będzie ciężko. Mówię, już nie ma, a pani mówi, nie, jeszcze nie ma. Mówię, jeszcze nie ma. Tak, przyszła pani o jeden dzień za wcześnie. Aha, no to mówię, no to jutro, a jutro będą? No być może będą. Aha, no to ja będę. Dobrze, zapraszam. Całą noc nie spałam, tak, no bo nie chciałam spędzić 10 dni, które jest podarowane, płatne i w ogóle należy się modlić, że zostało, znaczy dziękować Bogu, że mamy czas i możemy sobie popodróżować, żeby ten bilet dostać. No więc następnego dnia byłam pierwsza przy okienku. Ponawiam pytanie, poproszę 2 bilety do Harbinu. A pani mówi, nie ma. A ja się pytam, jak to? Jeszcze nie ma? A pani mówi, nie, już nie ma. Przyszła pani za późno. Więc jak to jest możliwe, prawda, żebym ja przyszła za późno, skoro wczoraj przyszłam za wcześnie, a dzisiaj jestem pierwsza, a te osoby, które stały, chyba 2 osoby przede mną, spytałam, czy też chcą kupić ten bilet, odpowiedź była nie. Więc, no nie wiem. Rozmawiałam potem ze znajomymi, powiedzieli, że bardzo duża ilość Chińczyków kupuje bilety przez internet, ale nie jest to takie zwykłe kupowanie, nie, nie, nie. Dużo Chińczyków jest wyposażona, nie wiem jak to powiedzieć, w taki specjalny program, z którego korzystają ludzie robiący zakupy na aukcjach internetowych. Jest to program taki, który zapewnia im szybkie kliknięcie i my, zwykli śmiertelnicy, nawet nie wiem jak szybko byśmy nie kliknęli, to i tak przegramy
z tym miliardem,
z tym systemem, należy dodać. Systemem trudno wygrać, to jest oczywiste, ale żeby kupno biletu było okupione takim trudem, to jest dla mnie no nie do wiary, stąd tytuł książki Chiny nie do wiary.
Ale na szczęście udało się dojechać i zobaczyć piękne rzeźby lodowe.
Oh, 是我想太多，你总这样说，但你却没有真的心疼我。是我想太多，我也这样说，这是唯一能安慰我的理由。他霸占了你的心中，没有真的心疼我。是我想太多，我也这样说，这是唯一能安慰我的理由。我想我没有错怪了什么，虽然你不说，或许错在我太晚，我才懂爱了你太多。哦，是我想太多，你总这样说，但你却没有真的心疼我。是我想太多，我也这样说，这是唯一能安慰我的理由。
Pigułce, nie opowiemy o wszystkim, ale możemy powiedzieć o albo tylko o szkole, albo tylko o mieście, może o miastach, w których mieszkałaś, w których pracowałaś trochę, czy o miejscach, czy bardziej o tej szkole, jednak co wolisz?
Miasta to są molochy. To są molochy bezduszne, ogromne, beznadziejne, ale jednocześnie fantastyczne, ponieważ Chiny to jest kraj kontrastów. Beznadziejne dlatego, że są placami budowy obecnie. 5 lat temu muszę powiedzieć, że jeszcze aż tak źle nie było. Obecnie, kiedy wyjeżdżałam parę miesięcy temu, 3, to każde większe miasto, no a nawet mniejsze, takie 3-milionowe miasto było w remoncie. Coś się budowało, ogromne drapacze chmur, oszklone budynki, smog,
unoszące te maseczki wszędzie.
Stąd maseczki, że obserwujemy elegancko ubranych mężczyzn, którzy akurat idą na rozmowę kwalifikacyjną do szefa, a tutaj mają chirurgiczną maseczkę na twarzy. Niebieską taką chirurgiczną, prawda? W maseczkach chodzą praktycznie wszyscy, są do tego przyzwyczajeni. To, czy ona pomaga, czy nie, no ja bym powiedziała, że raczej nie, bo fakt zatrzymuje kurz. Ten kurz zatrzymuje z tych plac budowy, które są na każdym kroku i są ogromne utrudnienia, tak? No to jakby jest naturalne. Plac budowy paraliżuje ruch, więc jest to, no i są brzydkie. Chińskie miasta są brzydkie, bo...
Tej zieleni doświadczają pewnie ci tylko w apartamentowcach mieszkający,
ci bogaci. W apartamentowcach bogaci, nowobogaccy bym powiedziała, bo oni chyba mają taki cel, żeby czuć się w Chinach tak, jakby nie mieszkali w Chinach, bo tam mieszkają w otoczeniu zieleni i nawet są oczka wodne, błękitne i są skałki, oczywiście sztuczne, a bo Chiny to kraj podróbek i wszystkiego, co jest sztuczne. I nawet jest wodospad podświetlony na kolorowo, który też jest oczywiście sztuczny, ale jest i taki Chińczyk nowobogacki, który dorobił się w bardzo krótkim okresie czasu pieniędzy pokaźnych, bo jeśli by mnie ktoś zapytał, czy Chiny są biednym krajem, to ja bym powiedziała, że już nie. Jest bardzo dużo biednych miejsc, biednych rodzin, ludzi, którzy żyją na granicy
poniżej
tego poziomu, ale jest chyba jednak coraz więcej takich ludzi nowobogackich, którzy jeżdżą coraz to drogimi, droższymi autami jadają w coraz to droższych restauracjach oni właśnie stanowią taką klasę średnią, bym powiedziała teraz.
To jest też ten projekt w ciągu kilkunastu pewnie lat ściągnięcia kolejnych milionów mieszkańców wsi do miast, natomiast jak to się uda, to pewnie będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale teraz myślę, że to, co też Państwa interesuje, albo kiedy znowu słyszymy Chiny, to nam się kojarzy przede wszystkim, albo też chińskie jedzenie. Ja przyznaję, że jedno ze zdjęć mnie poraziło, czyli wszystkie kolory ryżu świata, bo to, że mamy różne rodzaje ryżu, to już wiemy, że my jemy ten gorszy, w Chinach jest większy wybór, ale to, że wszystkie kolory i takie przekroje tej potrawy prezentowane, no były przecudne. Jada się kurczaki, ale jada się też ryż, jada się makaron. Kuchnia na co dzień.
Tak, kuchni chińskiej nie sposób opisać, podobnie jak nie sposób opisać Chiny.
Bo te regiony, bo specyfika.
Mamy każda prowincja, prawie każda ma swoje regionalne potrawy. Jest ich bardzo dużo.
Ale ponoć dobre te ujgurskie są.
Te ujgurskie są dobre, dlatego
może mniej
że
pikantne.
One są mniej pikantne faktycznie, ale one są zupełnie inne. Im bardziej na zachód się kierujemy, tym możemy się już powoli żegnać z kuchnią chińską, czyli te nadmuchiwane chleby, bułeczki, które są tak słodkie, że ja pewnego razu myślałam, że trafiłam do cukierni, a nie do piekarni, prawda? Także one są zastąpione pysznym, chrupiącym chlebem z pieca, który przypomina spód od pizzy. Chleb nazywa się naan i on jest bardzo... On został rozpowszechniony również przez podróże Marco Polo, podróżnika sławnego, który tak chyba można domniemać, ukradł przepis na ten chleb ujgurski i zaszczepił na swoim gruncie i wydaje mi się, że w taki sposób mogłaby powstać pizza, bo faktycznie jedząc taki chleb mamy wrażenie, że jakbyśmy jedli
spód
pizzy. Podobnie mogło zdarzyć się z makaronem, stąd spaghetti we Włoszech rozpowszechnione, z tym, że z gęstym sosem, który nie jest zupełnie w Azji jadany. Gęsty sos na śmietanie, w ogóle śmietana, ser, to jest coś, czego Chińczyk się wyrzeka i nie będzie tego jadł i grymas wykrzywia jego twarz w sposób tak okropny, że wiemy, że teraz to tylko możemy mu podać sos sojowy i papryczkę chili i znowuż pojawi się piękny chiński uśmiech i chichot.
Lang年那何休回头多少个秋寻遍了却偏失去未盼却在手我得到没有没法解释得失错漏刚刚听到望到便更改不知哪里追究 一生何求常判决放弃与拥有耗尽我这一生 没料到我所失的竟然是我的所有。小个秋，寻遍了却偏失去，未盼却在手。我得到没有，没法解释得失错漏。刚刚听到望到，便更改，不知哪里追究。放弃与拥有，耗尽我这一生，捉不到已跑开。一生何求？迷惘里永远看不透，没料到我所失的，竟已是我的所有。散那可收，一生何求？谁计较赞美与诅咒？没料到我所失的，竟已是我的所有。一生何求？常判决放弃与拥有。耗尽我这一生，捉不到已跑开。一生何求？迷惘里永远看不透，没料到我所失的，竟已是我的所有。
Po mięso, tam ujgurska kuchnia to bardziej baranina, w Chinach mamy kurczaki, tak. Ale generalnie też nasze wyobrażenie o ryżu jest błędne, to nie jest jakaś wymieszana potrawa, tylko ten ryż służy czemuś innemu.
Tak, to jest bardzo ciekawe. My myślimy, że tutaj mamy ryż z mięsem i z warzywami i to jest takie chińskie danie. Otóż nic bardziej błędnego. Ryż w Chinach spożywa się osobno do dań, ewentualnie po, bardzo często po zakończonym posiłku. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tych potraw było za mało, co się obecnie nie zdarza, ponieważ wiadomo, mamy tutaj pokolenie nowobogackich, których stać na trzy dania na jedną osobę, prawda? Więc te stoły po prostu się aż uginają, ale o tym mogę opowiedzieć za chwilę, jak wygląda taka restauracja po opuszczeniu stołu przez grupę Chińczyków. Natomiast wracając do ryżu, to go się istotnie spożywa po posiłku, jeśli nie było dań wystarczająco dużo, żeby zapełnić żołądek.
Albo jeśli zbyt piszczantna była potrawa.
Jeśli była tak, żeby zbalansować właśnie nasze kubki smakowe, żeby no nie było, żeby nas w buzi nie paliło.
Stół jest okrągły, bo każdy musi spróbować każdej potrawy.
Tak, stół jest okrągły i potraw jest dużo, dlatego że żeby każdy mógł spróbować czegoś nowego. I to mi się bardzo podoba. Można na Chiny narzekać, można być zirytowanym, zniecierpliwionym, ale jedno jest pewne. Pod względem kulinarnym Chiny nie zawiodą, bo rzeczywiście dań jest sporo. Oczywiście nie zawiodą kogoś, kto jest otwarty na wszelkiego rodzaju różności i nie boi się spróbować czegoś, jeśli nie wie, co to jest. Nie należy pytać w ogóle, co to jest, tylko spróbować.
Bo będziemy mieć podejrzeni dużo, tak, może słusznych.
Tak, stół jest okrągły istotnie po to, żeby jednym ruchem można było dostać się do dania, które jest tam na
obrotowy,
drugim końcu stołu.
Kolejna miseczka do nas podjedzie, a propos miseczki. Naczynie na wodę, miseczka na ryż, miseczka na zupę.
Tak, a na kości nie ma miseczki. W związku z tym kości lądują na obrusie. Kiedyś próbowałam sobie, prawda, przysposobić taką jedną miseczkę na kości, bo chciałam tak ładnie się zachować, ale efekt się okazał odwrotny. No niestety, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, a tutaj należy powiedzieć, że musisz jeść tak jak one. Zostałam spiorunowana spojrzeniami, co ja robię, i już nie próbowałam więcej używać miseczek na kości. Więc kości się wypluwa po prostu bez żadnej żenady na obrus, ale muszę powiedzieć, że obrus jest pokryty taką cieniutką, takim cieniutkim, bardzo cieniutkim plastikowym obrusem jednorazowym, po to, żeby po całej uczcie można było go zwinąć i wyrzucić do kosza.
Więc nie ma problemu.
I nie ma problemu. Pod stołem czy obok znajdują się kosze na śmieci. Po co? Jak myślisz?
Na te kości nie, skoro mają być na obrusie.
Nie.
To już nie wiem.
Na pylfociny.
Przepraszam.
Prawda? Żeby można było wypluć cokolwiek nam zalega w gardle. Jeśli nie trafimy do kosza, to oczywiście nie szkodzi. Trafimy na podłogę. Więc proszę sobie wyobrazić, jak wygląda taki stół po zakończonej uczcie. Pobojowisko. Oczywiście należy dodać, że przeciętny Chińczyk to tak zużywa do 10 serwetek na jedno posiedzenie, bo cały czas przeciera usta i wyrzuca tą serwetkę. Więc jeśli myślimy, że amerykańskie społeczeństwo jest marnotrawne pod względem zasobów, to tutaj jesteśmy w błędzie, bo myślę, że przeciętny Chińczyk wyrzuca dwa razy tyle, co Amerykanin i stąd tego taki skutek.
Więc, wrócimy do tego stołu po zakończonej uczcie, bo chyba to jest ten wątek też imprez firmowych, żeby pokazać mu szef, że szanuje pracownika, do tego jedzenia rzeczywiście jest dużo.
Faktycznie jest go dużo, trzeba zamówić odpowiednio więcej po to, żeby połowę wyrzucić. No połowę może przesadziłam, ale no chociaż nie, bo często faktycznie zdarza się, że połowa ląduje w koszu.
Bo chodzi o to, żeby pokazać, że firma jest bogata, tak, i szanuje swoich pracowników.
Szanuje swoich pracowników i że dobrze prosperuje. To znaczy, że nie należy spodziewać się tego, że będą jakieś zwolnienia, że mamy się bać o posadę. Że nie, że wszystko jest dobrze, idzie w dobrym kierunku, mamy pieniądze i dlatego stać nas na taką ucztę. I po takiej uczcie tak z Izaakiem sobie myślimy, słuchaj, no myślę, że zawód kelnera w Chinach nie odbiega za bardzo od zawodu śmieciarza. Prawda? Ogarnąwszy wzrokiem pobojowisko, do takiego wniosku doszliśmy.
Pięknie dziękuję. Kinga Lityńska, Chiny nie do wiary, autorka tej książki. Można sprawdzać informacje jeszcze pewnie na blogu. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni się spotykamy w studiu i na pewno jeszcze jakąś piękną opowieść w przyszłości będziemy chciały dla Państwa przygotować. Do usłyszenia. Po chińsku jakoś do zobaczenia, do usłyszenia.
Zaijian.
Do usłyszenia? Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dookoła świata.
Nasze spotkanie w audycji Dookoła Świata z Chinami udało się dzięki pasji, podróżom, pracy w Chinach Kingi Lityńskiej. Autorka książki Chiny nie do wiary w podróż ruszyła, by odkrywać świat. Mamy nadzieję, że kiedyś opowie nam już nie tyle o Chinach, co o innych tajemniczych państwach azjatyckich. A dzisiaj dziękuję za uwagę. Książkę warto przeczytać, ruszyć w podróż także, spakować plecak i cóż, do zobaczenia gdzieś na końcu świata. A jeśli się to nie uda, to chociaż do usłyszenia. Katarzyna Zagórska.
Chinese